Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawniczka kierująca Katedrą Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji, przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zainteresowanie naukowe pani profesor to jest prawo morza, prawo morskie, prawo ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonego rozwoju i o tym będziemy dzisiaj w audycji rozmawiać. A na początek chciałam zapytać, skąd się u pani wzięły takie zainteresowania morzem, oceanami, prawodawstwem z tym związanym, bo ktoś kończy prawo i musi wybrać w pewnym momencie pewnie, w którym kierunku pójdzie po tych studiach, a pani wybrała właśnie taki kierunek. Dlaczego?
No ja myślę, że to się zaczęło w dzieciństwie. Ja się urodziłam nad morzem, jestem gdynianką i w zasadzie morze towarzyszyło mi naturalnie od zawsze. W dzieciństwie chciałam być marynarzem, chciałam pływać po morzach i oceanach świata, oglądać świat ze statku i przeżywać różne ciekawe przygody. Myślę, że to było związane też z literaturą, którą...
Jakiś wzorzec tak, w rodzinie tak, był? Ktoś pływał?
Tak, tak, tata. Także to
córka
na pewno.
Córka marynarza po prostu.
Tak można powiedzieć, córka marynarza. No ale to mi w pewnym momencie przeszło, bo jednak stwierdziłam jako no, taka już troszkę starsza dziewczynka, że to jest bardzo trudna praca. Niekoniecznie mogłabym sprostać tym sztormom na oceanie. Także moje zainteresowania zwróciły się w innym kierunku, ale w kierunku morskim, czyli oceanografii. I marzyłam o tym, żeby dostać się na studia na oceanografię, na Uniwersytet Gdański, ale w pewnym momencie w czwartej klasie liceum jednak pragmatyzm zwyciężył. I zdecydowałam się, że pójdę na prawo. Nie miałam wtedy w ogóle świadomości, że w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji jest jedyna w Polsce katedra prawa morskiego. Ale zorientowałam się w pewnym momencie, już jako studentka.
Że to będzie pani miejsce. Dla pani.
Tak, i chciałam bardzo nawiązać kontakt z naukowcami z tej katedry, co mi się udało. I napisałam pracę magisterską w tej katedrze z prawa morskiego, z ratownictwa morskiego dokładnie. Także to był taki moment bardzo istotny, przełomowy. No a później tak się wszystko ułożyło, że w Dniu Obrony Pracy Magisterskiej był pierwszy nabór na studia doktoranckie po bardzo długiej przerwie w Uniwersytecie na Wydziale Prawa. Zdałam egzamin na te studia doktoranckie i w ciągu 4 lat napisałam doktorat. Doktorat z zakresu nauk prawnych, dokładnie pod tytułem Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów Morza Bałtyckiego. I połączyłam w tym momencie dwie rzeczy, tak? No bo na studiach doktoranckich prowadziłam pracę naukową nad doktoratem, ale też prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla studentów jako doktorantka. I w tamtym czasie przede wszystkim w ciągu tych 4 lat zajmowałam się prawem morskim. W doktoracie poruszyłam problematykę zrównoważonego rozwoju. To była wtedy bardzo świeża problematyka, bardzo świeże tematy. Prawie nikt się nie zajmował w Polsce w latach 90., w drugiej połowie lat 90. problematyką zrównoważonego rozwoju.
I zaraz wytłumaczymy słuchaczom,
tak,
co
tak,
to znaczy.
Wytłumaczymy i powiemy trochę o Centrum Zrównoważonego Rozwoju, które zostało powołane 2 lata temu w Uniwersytecie Gdańskim.
Bo tu się zbiły takie dwa pani
tak,
koniki,
dwa moje nurty,
można,
nurty tak, takie
tak?
nurty zainteresowania.
Morze się ze sobą, i prawo.
Tak, one się ze sobą połączyły bardzo silnie, czyli działanie na rzecz ochrony środowiska przy użyciu norm prawnych, czyli po prostu przepisów prawnych, różnych rozwiązań normatywnych, ale w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju narodów zjednoczonych.
A kto jest odpowiedzialny za morze, za oceany?
Oj, to jest duże pytanie. To jest, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Ten wątek w ogóle myślę, że wymagałby takiego trochę większego rozwinięcia, dlatego że my korzystamy ze środowiska jako ludzie. Ze środowiska w ogólności, w tym oczywiście ze środowiska morskiego.
Ale na przykład Morze Bałtyckie należy do wszystkich Polaków do Skarbu Państwa? W części oczywiście tej przybrzeżnej naszej, czy to jest jakaś, można powiedzieć, jakieś międzynarodowe terytorium? Jak ludzie mają to rozumieć?
To znaczy tutaj do tego należy podejść w sposób uporządkowany, czyli spojrzeć na Morze Bałtyckie jako na przedmiot regulacji prawnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego, w tym prawa morza. To jest jakby jedna perspektywa. Druga perspektywa to jest nasza perspektywa krajowa, czyli spojrzenia na naszą część Morza Bałtyckiego, ale i na cały Bałtyk, ale w szczególności naszą, czyli ja pod pojęciem tutaj, no, tak bardzo upraszczając, naszej części Morza Bałtyckiego, mam na myśli polskie obszary morskie, czyli morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, to są dwa obszary, które wchodzą w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i strefę przyległą oraz wyłączną strefę ekonomiczną, które to dwa obszary morskie Polska delimitowała, są ustalone granice na podstawie porozumień, umów bilateralnych zawartych z państwami, z którymi graniczymy na morzu i w tych obszarach, które nie należą do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli strefy przyległej i wyłącznej strefy ekonomicznej, Polska wykonuje prawa suwerenne i ma tam też obowiązki, ma tam bardzo ważny obowiązek do wykonania, to jest obowiązek ochrony środowiska morskiego. Czyli z jednej strony mamy w tych obszarach położonych poza jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej morskich, ale położonych na Morzu Bałtyckim, czyli części Morza Bałtyckiego, w części południowego Bałtyku, prawa, ale mamy też obowiązki.
To się właśnie
jako państwo.
Cofam się do tego pytania wcześniejszego, kto jest odpowiedzialny za morze i oceany. Wszyscy jesteśmy, tak jak
wszyscy
pani
powiedziała. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, dlatego
ale
że
każdy
wszyscy...
z nas, każde państwo ma swój skrawek, za który jest wyjątkowo odpowiedzialny.
Znaczy tak, no to jest pewien porządek normatywny, bo tu musielibyśmy się właśnie cofnąć może do kwestii zasadniczej, a mianowicie do tego, co jest w zakresie regulacji prawa morza i prawa morskiego.
No właśnie, bo pani profesor, to co przylega, to jest jakby wiadomo, to jest nasze, bo przylega, ale jak myślimy o szerzej, o oceanie, no, który jest generalnie otula całą kulę ziemską, można powiedzieć, tak, to kto odpowiada za środowisko na tych wodach?
Jeżeli chodzi o takie spojrzenie, takie bardzo globalne, jakie pani tutaj zaprezentowała, to ono jest bardzo istotne w kontekście zarządzania oceanem światowym, dlatego że my jako ludzie, nie jako prawnicy czy jako oceanografowie, możemy popatrzeć tak bardzo właśnie globalnie na wszystkie morza i oceany, jak na ocean światowy. I w takiej konstrukcji w tej chwili patrzy się na ocean w takim modelu. W zasadzie można powiedzieć, że tworzy się coś na kształt pewnego takiego specyficznego systemu zarządzania oceanem światowym, na który składa się 11% oceanu światowego to są morza. Reszta to są oceany, które razem no, dają nam taką ogromną przestrzeń, bo to jest blisko 71% powierzchni Ziemi. To jest ogrom przestrzeni morskiej.
Jest jakaś jeszcze międzynarodowa organizacja, która tym zarządza?
Tak, jest wielowymiarowej. Natomiast od ponad 20 lat bardzo dużo działań jest skoncentrowanych na tym, aby wypracować wspólnie, we współpracy, czyli przede wszystkim w tej współpracy uczestniczą państwa i organizacje międzynarodowe, zasady zarządzania tym oceanem w sposób racjonalny i do tego są używane instrumenty prawne. I teraz chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, bo to może umyka. Zarządzanie oceanem światowym, ono się nie opiera tylko i wyłącznie na jakichś nowych wprowadzanych instrumentach, ale ono się opiera na konkretnym wykorzystaniu tych norm prawnych, tych przepisów, które są już w porządku prawa morza i prawa morskiego od wielu dziesięcioleci, a które zostały wypracowane wtedy, kiedy społeczność międzynarodowa zaczęła się dowiadywać o tym, jakie są skutki zanieczyszczeń w środowisku morskim, którego źródłem są nie tylko wypadki statków morskich, myślę tutaj o dużych zbiornikowcach i rozlewach olejowych z tym związanych, ale te zanieczyszczenia, które przede wszystkim dostają się do mórz i do oceanów rzekami z lądu.
Pani profesor, my do tego wrócimy, do tych zanieczyszczeń Dobrze. Jeszcze, a chciałabym, żeby pani powiedziała, czy akweny objęte są takim wspólnym prawodawstwem?
Tak, tak.
I czy na przykład wody międzynarodowe, terytorialne, co to znaczy tak naprawdę, jeśli chodzi o dochodzenie praw morza, można powiedzieć, tak? Co możemy, co, z czego nie możemy? Jak to wygląda, jeśli chodzi o prawodawstwo na przykład w Polsce?
Czy jest konwencja, która została przyjęta w 1982 roku, weszła w życie na świecie w 1994 roku, a Polska ją ratyfikowała w 1998 roku, czyli no to już dość dawno temu. I to jest konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Ta konwencja jest określana Konstytucją Mórz i Oceanów. Ona się składa z 320 artykułów i z kilku aneksów i porozumień implementacyjnych. Najnowszy instrument do tej konwencji to jest instrument, który dotyczy ochrony różnorodności biologicznej w obszarach położonych poza jurysdykcją państw. I to jest ważne teraz. Cały Ocean Światowy na podstawie tej konwencji, dorobku prawno-międzynarodowego z zakresu prawa morza, jest podzielony na 8 kategorii obszarów morskich. Można powiedzieć tak, że 3 z nich, czyli morskie wody wewnętrzne, morze archipelagowe i morze terytorialne, wchodzą w skład terytoriów państw nadbrzeżnych. Kolejne, czyli właśnie strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna i szelf kontynentalny, to są kategorie, które nie wchodzą w skład terytorium żadnego z państw nadbrzeżnych, ale państwa nadbrzeżne mogą korzystać z tych obszarów, delimitując je. I później, poza granicami zewnętrznymi szelfów kontynentalnych czy wyłącznych stref ekonomicznych, rozciąga się te przestrzenie oceanu, które określane są normatywnie jako morze otwarte, czyli high seas. A no pod tym morzem jest ta 8 kategoria, tak? Czyli obszar, the area, czyli dno i podziemie pod morzem otwartym.
Ale jeśli ja bym chciała moją prywatną jednostką wpłynąć sobie na ocean, mogę to zrobić bez pytania?
Może pani wpłynąć wszędzie, jeżeli spełnia pani standardy umów międzynarodowych, które są.
Nie muszę nikogo pytać o zgodę, żeby na jego terytorium, tylko muszę zawiadomić, że tam będę płynąć, tak?
Dokładnie, odpowiednie organy administracji muszą być zawiadomione o tym, że pani na przykład jachtem udaje się tu i tu i tak musi się pani liczyć z tym, że organ inspekcyjny może panią skontrolować, czy pani jednostka i w ogóle pani na przykład będąc armatorem takiej jednostki spełnia wymagania, które są przewidziane konwencjami międzynarodowymi, a te przepisy oczywiście znajdują swoje odzwierciedlenie w prawie krajowym.
I tak samo się odbywa cały handel na morzu, tak? Podobnie. Też trzeba zawiadamiać, mieć pozwolenia i można
pływać. To wszystko jest bardzo mocno uregulowane i ta domena akurat to jest stricte domena prawa morskiego, międzynarodowego prawa morskiego, prawa morskiego. Natomiast podział Oceanu Światowego na kategorie obszarów morskich, na prawa państw i innych podmiotów w tych obszarach, to jest właśnie domena prawa publicznego, czyli prawa morza, które się ukonstytuowało w XVII wieku, od XVII wieku się rozwija, między innymi na podstawie zasady Mare Liberum, czyli wolności mórz, która została wprowadzona przez Hugo Grotiusza w dyzertacji opublikowanej w Leydzie w Niderlandach w 1609 roku przez Hugo Grotiusza w bardzo ciekawej sytuacji politycznej.
Zostawmy pani profesor przy współczesności może, bo od roku kieruje pani Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego. Co to jest za ośrodek? Czym wy się zajmujecie jako badacze? Jakie projekty są realizowane?
Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego to jest ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, która prowadzi międzywydziałowo interdyscyplinarną działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym, edukacyjnym w oparciu o, tak jak ja to sformułowałam, tak zwane holistyczne studia nad gospodarką morską. I podstawowym celem Centrum Badań nad Gospodarką Morską, które jest bardzo świeżym tworem, dlatego że jeszcze można powiedzieć, że jest trochę takim niemowlakiem, dlatego że nie skończyło roku, ale już niedługo skończy, tak? I będzie się prezentować na Balt Expo, w Amber Expo w dniach od 10 do do 12 października, czyli już niedługo. I podstawowym celem centrum jest działalność w zakresie budowania świadomości morskiej. To jest taka ambicja centrum, żeby budować, wzmacniać świadomość morską u nas na Pomorzu, w całej Polsce.
Ale co to ale... znaczy konkretnie? Co to znaczy, żeby ktoś miał świadomość morską? Żeby z czego sobie zdawał sprawę?
Żeby sobie na przykład zdawał sprawę z tego, w jaki sposób transport morski międzynarodowy wpływa na jego jakość życia, w jaki sposób instrumenty prawne, które są dobrze wykonywane i dobrze egzekwowane, chronią go jako osobę, która korzysta ze środowiska morskiego, na przykład z rekreacji, z krajobrazu, z tego, że może właśnie pływać jachtem, czyli tu jest bardzo dużo, dużo aspektów, ale też uwrażliwienie na sprawy morskie, uwrażliwienie na sprawy Bałtyku. Ja ostatnio napisałam taki artykuł w periodyku międzynarodowym w Marine Policy, w którym staram się zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważne jest promowanie personifikacji Oceanu Światowego, czyli personifikacji morza, uosobienie morza, tak? Wyposażenie morza, oceanu w prawo do bycia bezpiecznym, czystym i odpornym. Odpornym właśnie na te bardzo niekorzystne zmiany, które w środowisku się dzieją. Także świadomość jest bardzo ważna. Świadomość różnego rodzaju zagrożeń, ale ta świadomość i uwrażliwienie są dlatego tak bardzo istotne, że my wtedy zupełnie inaczej znajdujemy się w środowisku morskim, na tej plaży, nie zanieczyszczamy tej plaży, staramy się dbać o nasze morze.
No i właśnie o tym, jak powinniśmy się zachowywać, żeby dbać o środowisko morskie, o tym będziemy mówić w drugiej części naszej audycji, a moim gościem jest doktor habilitowana Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawniczka kierująca Katedrą Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji, przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk i dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego. Zostańcie Państwo z nami.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawniczka kierująca Katedrą Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji, przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor, wspominała już Pani, padło takie słowo z anteny, zrównoważony rozwój. Co to znaczy w przypadku gospodarki morskiej? No wiadomo, że chcemy, żeby wszystko było w równowadze, tak? To chodzi o tą równowagę, jeśli chodzi o środowisko?
Ja myślę, że chodzi przede wszystkim o racjonalność w korzystaniu z zasobów środowiska i odpowiednim wykorzystaniu tych zasobów do prowadzenia działalności gospodarczej.
Czyli żebyśmy wszystkich ryb nie wyłowili w jednym roku na przykład, tak? Krótko mówiąc, tak tłumacząc słuchaczom.
To jest straszne uproszczenie. Chodzi o to, żeby przyszłe pokolenia mogły korzystać z tych zasobów, czyli z tych ryb. Czyli żebyśmy nawet w dłuższej perspektywie niż roku nie odłowili tych zasobów, ale to nie tylko zasoby,
ryby chodzi, wiadomo.
To nie tylko zasoby żywe, ale również zasoby nieożywione powinny być odpowiednio chronione.
No w takim razie w jakich aspektach prowadzi się ten zrównoważony rozwój? To znaczy na co trzeba zwracać uwagę, na co prawodawstwo zwraca uwagę?
Ja myślę, że najważniejsze byłoby to, żeby wejść na stronę Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ-u i spojrzeć na wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju, od pierwszego do ostatniego. I patrząc na te cele zrównoważonego rozwoju, one są bardzo różne w swojej konstrukcji, od zwalczania ubóstwa, biedy przez dbałość o dobrą jakość edukacji, o czyste powietrze, o właśnie ochronę środowiska morskiego, jest taki cel Life Below Water, przez dobre instytucje i przez współpracę. Także tych celów jest bardzo dużo. One niektóre są horyzontalne, niektóre są wertykalne, ale one się ze sobą bardzo łączą i tworzą tak naprawdę taką jedną całość. Do tych 17 celów jest przypisanych ponad 160 różnego rodzaju zadań do wykonania. I wykonanie tych zadań leży właśnie w rękach państw, organizacji międzynarodowych, ale schodząc na przykład na poziom uczelni, Uniwersytet Gdański jest bardzo mocno zaangażowany w realizację celów zrównoważonego rozwoju i mamy najwyższe pozycje w rankingach w tej chwili, jeżeli chodzi o realizację celów zrównoważonego rozwoju. Do tego przyczyniło się Centrum Zrównoważonego Rozwoju, stworzone przez panią dzisiaj rektor, panią profesor Sylwię Mrozowską, którego obecnie dyrektorem jest pan Krzysztof Szczepaniak i to jest centrum, które działa bardzo intensywnie i moje Centrum Badań nad Gospodarką Morską, którym kieruję, ściśle współpracuje z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i prowadzimy studia podyplomowe, które mają taki tytuł: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, morska energetyka wiatrowa. Kształcimy na tych studiach w zakresie prawa, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych, morskiego planowania przestrzennego, które jest bardzo ważne dla morskiej energetyki wiatrowej. I te studia są właśnie konkretnym, można tak powiedzieć, instrumentem pokazującym, w jaki sposób Uniwersytet Gdański realizuje cele zrównoważonego rozwoju. Te cele, znowu, tak jak każdy może chronić morze, te cele może realizować każdy z nas, na przykład w swoim gospodarstwie domowym.
A te cele, one są, można powiedzieć, równoznaczne z tym, co jest zagrożeniem dla morza?
To jest odpowiedź.
To jest odpowiedź, tak?
Tak, to jest odpowiedź na zagrożenie.
Jakie realne zagrożenia są dla mórz i oceanów w tej chwili, można powiedzieć, w pierwszej połowie XXI wieku?
Znaczy, tym takim realnym zagrożeniem dla mórz i oceanów świata są przede wszystkim zanieczyszczenia. I to są zanieczyszczenia, które się dostają z różnych źródeł do mórz i oceanów. Tak jak powiedziałam, myślę, że ten szacunek, on się tak mniej więcej utrzymuje między 60 a 70% zanieczyszczeń. To są zanieczyszczenia, które dostają się do środowiska morskiego ze źródeł położonych na lądzie.
A te zanieczyszczenia to są łatwe do zniwelowania?
To są bardzo trudne czasami zanieczyszczenia. To mogą być zanieczyszczenia z rolnictwa, zanieczyszczenia z przemysłu, różne substancje, które są bardzo niebezpieczne dla środowiska morskiego, które mogą się kumulować na dnie i kumulują się. Bardzo dużo na ten temat zostało powiedziane w HELCOM-ie, czyli Komisji Helsińskiej, która jest sekretariatem odpowiedzialnym za wdrażanie Konwencji Helsińskiej o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. To jest bardzo ważna dla nas konwencja. Tam są konkretne instrumenty, które są przewidziane dla ochrony Morza Bałtyckiego w tym przypadku, ale analogiczne są dla innych mórz na świecie.
Ale czy pani widzi jako naukowiec, jako osoba, która od już pewnie wielu lat śledzi to, co się dzieje, jeśli chodzi o prawodawstwo, o współpracę międzynarodową na rzecz ratowania środowiska morskiego, że coś się zmienia, że jest większe zainteresowanie, że inne kraje, które były mniej zainteresowane, włączają się, widzą ten problem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taką codzienną współpracę międzynarodową dotyczącą ochrony mórz?
Ja myślę, że bardzo dużo się zmieniło i ten wpływ rozwijania zrównoważonego rozwoju, tej koncepcji. Na początku pewnie można powiedzieć było, że to była polityka, idea, ale od strony normatywnej rozwój zrównoważony jest zasadą prawną i to jest zasada prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. To jest zasada, która jest ujęta w artykule 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o czym warto pamiętać. I to jest zasada, która przez niektórych prawników, również konstytucjonalistów, jest uważana za zasadę ustrojową. To jest bardzo wysoko. Dużo się zmieniło, dlatego że przez ostatnich kilka dekad, ja myślę, że spokojnie 3, może nawet 4 dekady, czyli od lat 70., 80., kiedy wzrosła świadomość zagrożeń środowiskowych generowanych przez działalność człowieka.
Zmieniło się też, przepraszam, procentowo, ale chciałam zapytać, czy się procentowo te nasze morza są bardziej zanieczyszczone niż w tych latach ubiegłych, które pani wspomniała?
To jest bardzo trudno oszacować i takich globalnych badań, przepraszam bardzo, my chyba nie znajdziemy. Możemy bardziej się wypowiadać w kontekście konkretnych mórz W tym przypadku łatwiej jest pewnie szacować te morza, które są półzamkniętymi morzami.
No na przykład Morze
Bałtyckie,
tak?
Ja myślę, że się poprawiło przez wzrost świadomości, poprawiło się bardzo mocno dzięki temu, że naukowcy są w stanie badać stan morza, zanieczyszczeń, stan środowiska.
A chce pani powiedzieć, że Morze Bałtyckie jest teraz mniej brudne niż było kiedyś?
Myślę, że można zaryzykować taką tezę, że jest relatywnie mniej zanieczyszczone niż było, dlatego że zostało wprowadzonych bardzo dużo norm prawnych, które są realizowane i to na poziomie właśnie prawa unijnego, bo to prawo unijne w zakresie ochrony środowiska ono się bardzo mocno od lat 70. zaczęło rozwijać, na początku sektorowo, później w sposób zintegrowany, a to doprowadziło do tego, że w Unii Europejskiej jest bardzo duża dbałość o środowisko morskie, stąd też chociażby dyrektywa dotycząca strategii morskiej i dyrektywa dotycząca dobrego stanu środowiska morskiego.
Pani profesor, bo też chyba jest różnica w tym zanieczyszczeniu. Morze Bałtyckie mówi się często, że jest zanieczyszczone związkami azotu, fosforu. To są jakieś zanieczyszczenia pochodzące właśnie na przykład z lądu, tak jak pani mówiła, tak? Gdzieś tam dopływa to jakieś nawozy, jakieś coś takiego się pojawia w tych wodach. Natomiast też sporo chyba problemów sprawia plastik.
Tak, tworzywa sztuczne, tak.
Które z kolei gdzieś tam ktoś, kto interesuje się, ogląda programy popularno-naukowe w telewizji, co jakiś czas można zobaczyć filmy, reportaże o dramatycznej sytuacji gdzieś tam w Ameryce Południowej, czy w krajach afrykańskich, czy azjatyckich, gdzie wręcz no, te śmieci pływają w morzu. Z tym się da coś zrobić? Jest jakaś współpraca, która ma na celu, międzynarodowa, która ma na celu ograniczenie tego zaśmiecania tym plastikiem?
Najprościej można było ująć w ten sposób, że...
To kiedyś do nas dopłynie, prawda? Bo morze są połączone.
To jest jeden z problemów globalnych, tak samo jak walka z emisjami. Wszystkie te działania, które są podejmowane przez państwa i organizacje międzynarodowe, one są skierowane na mitygację zmiany klimatu. Rozwiązania, które dotyczą zapobiegania zanieczyszczaniu morza tworzywami sztucznymi przez statki, zostały wprowadzone już dawno temu, między innymi do konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
To statki nie, a kto zanieczyszcza w takim razie tym plastikiem?
Kto zanieczyszcza plastikiem? Plastik się dostaje do mórz i oceanów z różnych źródeł. Na przykład jest zrzucany w sposób nielegalny z jednostek specjalnie, tak, do mórz i oceanów. I to jest działalność przestępcza.
I on sobie wtedy z prądami gdzieś tam płynie i wypływa w jakiejś części świata.
To są różne odpady. Mm-hmm. To jest nie tylko plastik, tak? Ale plastik to jest takie kolokwialne podejście. Są tworzywa sztuczne, które mają różny stan i tak dalej.
A chce pani powiedzieć, że są na przykład ludzie, którzy w ten sposób zarabiają? Po prostu skupują to i później pozbywają się w oceanie, gdzieś w morzu?
Tak, dokładnie tak jest i tym działaniom się przeciwdziała. Są konkretne tutaj instrumenty prawne, które pozwalają na to, żeby takim działaniom nielegalnym zapobiegać.
A często udaje się złapać?
To jest bardzo trudne, no dlatego że to się dzieje często pod osłoną nocy, tak zwaną. Także jest to wyjątkowo skomplikowane. Natomiast problem tworzyw sztucznych w oceanie to znowu też nie jest nowy problem, dlatego że ja po raz pierwszy prezentację przygotowałam na ten temat ponad 20 lat temu. I myślę, że tu jest potrzebna konkretna współpraca międzynarodowa w tym zakresie, żeby zwalczać tego typu zagrożenia. Determinacja jest różna na różnych kontynentach, wśród różnych organizacji.
No bo są
przykładowo
tacy, którzy zarabiają
w Azji
na tym, prawda?
Działa ASEAN, organizacja, która skupia państwa azjatyckie. I oni podjęli nawet się działań w tym zakresie, aby przeciwdziałać się przedostawaniu się tworzyw sztucznych do środowiska morskiego, ale to są tak zwane instrumenty prawnie niewiążące, czyli Tworzone są różnego rodzaju deklaracje czy porozumienia,
ale
w nich
nie dzieje.
Znajdują się normy, które nie są prawnie wiążące. To jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że są takie normy, które są prawnie wiążące, co do których jest pewne instrumentarium pozwalające na ukaranie sprawców zanieczyszczeń i to się dzieje na poziomie później już konkretnego państwa, bo jest to zabezpieczone w prawie krajowym. Natomiast w przypadku instrumentów niewiążących, gdzie nie ma systemu monitoringu, raportowania, kontroli, gdzie nie ma możliwości w prawie krajowym zastosowania konkretnych sankcji karnych za zanieczyszczanie, czy to ze statków, czy z lądu, to jest problematyczne.
Czy to jest taka walka z wiatrakami, można powiedzieć trochę?
Tak, ale tu znowu musimy dotknąć tego, czym jest edukacja, czym jest uświadamianie, bo w państwach azjatyckich też jest bardzo duża świadomość tych zanieczyszczeń. To się przekłada chociażby na turystykę. Jeżeli osoby korzystają z różnych możliwości przemieszczania się, wybierają się gdzieś na jakieś piękne archipelagi położone w Azji, okazuje się, że tam są prądy, które niosą
śmieci,
całą masę zanieczyszczeń, w tym tworzyw sztucznych i ludzie na przykład korzystają z możliwości nurkowania i widzą te śmieci na rafach, rafy w coraz gorszym stanie, to automatycznie rzutuje na zainteresowanie. Oczywiście to jest bardzo długa droga przed nami jako społecznością międzynarodową, czy ludźmi, którzy z tego korzystają, ale myślę, że osoby, które wyjeżdżają i nurkują, mogą potwierdzić, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jeżeli nurkują w różnych miejscach na świecie, nie mówię o jakichś dzikich, gdzie cywilizacja nie jest tak industrialna jak jednak, czy w Europie, czy w tych kurortach w Azji, czy na Karaibach, widzą tworzywa sztuczne, worki różnego rodzaju, tak zwany plastik. I to jest coś takiego, co powinno nas razić, tak, że to jednak jest zanieczyszczenie.
Czy my ten świat morski po prostu zasypiemy śmieciami? Jakie są perspektywy?
My go zasypujemy. Go zasypujemy śmieciami od dawna. I to jest taki trochę znowu taki podział. Jest dużo organizacji, które, i to też pozarządowych, NGO-sów, które zwalczają tego typu postępowania w różny sposób. I kampaniami medialnymi, i akcjami w terenie, z tak zwanym na przykład zbieraniem śmieci na plażach, oczyszczaniem morza z sieci, które gdzieś tam zostały porzucone. Ale tak naprawdę edukacja jest bardzo ważna.
A niezmienne prawa? Jeszcze bardziej takie, na takie
znaczy,
bardziej restrykcyjne?
To jest takie bardzo łatwe podejście. Zmiana prawa na bardziej restrykcyjne w mojej opinii dużo nie zmieni, dlatego że
zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał obejść, tak?
Najważniejsza jest obyczajowość. Ja powiem w ten sposób. Kiedyś, dawno, dawno temu, jak byłam właśnie studentką, to jeden z prowadzących wykłady zadał nam takie pytanie. Co jest ważniejsze? Jakbyśmy dokonali hierarchii czy hierarchizacji, prawo, moralność czy obyczajowość, co jest najbardziej skuteczne. I to oczywiście jako młoda studentka stwierdzę, że prawo jest najważniejsze, bo jest, rzeczywiście prawo jest bardzo ważne, ale egzekwowane i egzekwowalne to są dwie różne rzeczy, ale bardzo istotne. Ale to, co jest bardzo istotne...
Bo w obyczajowości z kolei mamy przyzwolenie na łamanie prawa, tak?
W obyczajowości
wtedy już
jest zamknięte nasze podejście, nasze postępowanie. I ono może być wzmocnione moralnością, opartą na etyce i tak dalej, ale niezwykle istotna jest nasza obyczajowość, czyli to, w jaki sposób my zarządzamy naszym życiem, w jaki sposób podchodzimy do środowiska, czy podchodzimy do środowiska odpowiedzialnie, czy dbamy o nasze morze, bo to się przekłada na to, że jak idziemy na spacer w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku, to ile śmieci z tworzyw sztucznych, woreczków plastikowych, odpadów po papierosach, nie wiem, kapsli po butelek, po piwie jest pod naszymi stopami.
Tak.
Jaki spacer chcemy odbyć? Fajny, w miarę czystym środowisku, czy taki wśród śmieci?
No bo tu właściwie pani odpowiedziała na moje ostatnie pytanie. Co my jako jednostka możemy zrobić? żeby ratować morza, prawda? Bo to zwłaszcza też młodzi ludzie chcą się angażować teraz w jakieś działania mające na celu ochronę środowiska.
Młodzi ludzie są wspaniali, tak, i bardzo się angażują i chciałam wszystkim młodym ludziom i moim studentom też bardzo podziękować i moim słuchaczom studiów podyplomowych, offshore'owych również i Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, dlatego że młodzi ludzie, ludzie, którzy odbierają edukację dobrej jakości, dbają o środowisko i o tym przekonałam się niejednokrotnie. Wiem, że dużo osób z własnej nieprzymuszonej woli, w różnym wieku też, stara się dbać o środowisko i na przykład idzie czasami z woreczkiem na ten spacer, zbiera śmieci, wyrzuca do koszy na śmieci, których jest bardzo dużo rozstawionych przez organy odpowiedzialne za utrzymanie gmin w czystości.
I to jest ta niebieska gospodarka, ta zarządzanie oceanami, ochrona środowiska, korzystanie z czystej energii morza. O to musimy zadbać dla przyszłych pokoleń.
Tak, musimy iść w kierunku zrównoważonej niebieskiej gospodarki. To jest koncepcja, która jest promowana na świecie, nazywana czasami gospodarką oceaniczną, w Unii Europejskiej najczęściej niebieską gospodarką. W tej chwili jest takie bardzo silne przejście od niebieskiego wzrostu do zrównoważonej niebieskiej gospodarki. To jest odzwierciedlone w komunikatach Komisji Europejskiej, czyli przede wszystkim nastawiamy się na korzystanie z MOZE. Ja to sobie nazywam MOZE, czyli OZE morskie, czyli odnawialne źródła energii, ale morskie. W tym właśnie jest ten wschodzący w Polsce sektor, czyli morska energetyka wiatrowa.
No, o tym będziemy musiały porozmawiać już następnym razem, niestety, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję pani profesor za przyjście do studia. Doktor habilitowana Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawniczka, kierująca Katedrą Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji, przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską, była moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.